naszym gościem jest minister Łukasz Schreiber z Kancelarii Premiera, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów. Dzień dobry.
Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom RMF.
Panie ministrze, dlaczego w nowo stworzonej Radzie Doradców Politycznych Premiera są tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości?
Wie pan, zapewne dlatego, że rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd ma swoją, jest emanacją, można powiedzieć, większości parlamentarnej.
No właśnie, a większość tworzy Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie. Pan premier nie znalazł ekspertów, specjalistów wśród polityków Solidarnej Polski i Porozumienia, którzy mogliby mu doradzać?
Ależ są, panie redaktorze, są tutaj w kancelarii także prezesa Rady Ministrów, ministrowie bezpośrednio z naszych koalicyjnych ugrupowań, zarówno Porozumienie, jak i Solidarna Polska ma takiego ministra. Także,
ale wśród 21 polityków, podkreślam, którzy weszli w skład tej nowej rady doradzającej premierowi, są tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest zupełny przypadek.
Taka jest decyzja pana premiera.
No tak, piszecie na stronie rządu, że to są specjaliści różnych dziedzin, doświadczeni zarówno w pracy w parlamencie, jak i w samorządzie. No to znaczy, że w Solidarnej Polsce i Porozumieniu nie ma specjalistów.
Nie, no ale to nie jest lista. Niech pan naprawdę nie stawia sprawy na gruncie jakiegoś absurdu. To nie jest przecież powiedziane, że to jest lista jedynych specjalistów.
Nie, ale nie wiemy, co to jest za plenum, panie ministrze. Cóż to jest za nowy pomysł na takich specjalistów, polityków, którzy będą doradzać premierowi?
To jest społeczna funkcja, naprawdę.
Jasne.
Naprawdę.
I co, i nieważne?
Jest to społeczna funkcja. Każdy, zresztą proszę zwrócić uwagę na jedno. Pan premier nie ma swoich jakichś ludzi w gabinecie politycznym. Jest owszem szef gabinetu politycznego, ale to jest szef gabinetu politycznego premiera, to jest osoba w randze ministra. Natomiast tak jak też wielu z kolei ministrów ma członków gabinetów politycznych, no tam zapewne też bierze ludzi ze sobą jakoś najbliżej związanych. To naprawdę nie jest ani nic dziwnego, ani nic zaskakującego.
Szanujemy. Rzeczywiście zadałbym zupełnie inne pytanie, panie ministrze, bo to są ludzie, którzy mają oceniać, mają opiniować, mają wyznaczać kierunki polityki i wewnętrznej, i zagranicznej. Tylko naprawdę nie lepiej byłoby posłuchać specjalistów, ekspertów, takich, którzy nie mają w kieszeni legitymacji partyjnej i nie muszą się tą partyjnością swoją w życiu politycznym kierować? To nie byłyby lepsze ekspertyzy, lepsze oceny i lepsze opinie?
Ależ panie redaktorze, tak oczywiście jest. Pan jakby, nie wiem, z uporem godnym lepszej
tak
sprawy.
Tak właśnie nie jest.
Próbuję przedstawiać, nie, tak jest. Z uporem godnym lepszej sprawy próbuje pan przedstawiać sytuację w sposób następujący, że ten zespół doradców to jest jakby, no nie wiem, jedyne ciało, które taką funkcję pełni. Nie, no proszę zwrócić uwagę, jakby w każdej sprawie jest na przykład Rada Legislacyjna, nie ma tam żadnego polityka, są uznani specjaliści z różnych dziedzin prawa, którzy doradzają, opiniują, właśnie są w takiej roli. Są pełnomocnicy pana premiera od różnych zadań. No to także w większości nie są politycy żadnego obozu i tak dalej, i tak dalej.
I tak dalej, więc, i tak dalej. Minister Łukasz Schreiber z Kancelarii Premiera jest naszym gościem. To może do konkretów przejdźmy teraz, panie ministrze.
Bardzo proszę.
Ilu posłów ma Zjednoczona Prawica w Sejmie?
No zdaje się, że 235.
Zdaje się. 234 na stronie widnieje taka
widzi
informacja.
Pan, tak, bo jeden z posłów opuścił klub parlamentarny.
Zjednoczona Prawica ma większość w Sejmie?
Mogę się pomylić o jeden, powiedziałem, to zdaje się.
Czy Zjednoczona Prawica ma większość w Sejmie?
Głosowania, które są tego najlepszym wyznacznikiem, pokazują, że na razie ta większość jest.
No i słucham dzisiaj polityków Prawa i Sprawiedliwości. No skoro jest większość, to dlaczego to opozycja będzie winna, jeśli koalicja rządząca przegra ważne w Sejmie głosowanie, to w sprawie wielu, wielu miliardów euro dla Polski?
Nie, panie redaktorze, znaczy co, po opozycji się jakby to doświadczenie tych ostatnich lat pokazuje, że nie ma się co spodziewać jakiegoś nadmiernego wsparcia dla różnych projektów rządowych.
Natomiast nie, wie pan, o co pytam? Pokazać... Pytam o słowa rzecznika rządu, Piotra Millera, tak, który przychodzi dziś do Sejmu i mówi tak, opozycja próbuje zablokować budżet unijny wszystkich krajów Unii Europejskiej i że opozycja proponuje polexit. Choć wiadomo, że to nie opozycja, tylko Solidarna Polska, która tworzy rząd, jest tej większości w Zjednoczonej Prawicy. Tylko on nie mówi, że to Solidarna Polska próbuje zablokować budżet unijny i próbuje zaproponować polexit.
Nie, wie pan, ale to są dwie zupełnie inne sprawy. Znaczy postawa opozycji oczywiście często nie ma wpływu na ostateczny wynik głosowania. Natomiast jeżeli ktoś jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej, no to przecież bierze za wszystkie projekty odpowiedzialność, głosuje w taki czy w inny sposób i pokazuje, gdybyśmy mieli władzę, to takie jest zadanie opozycji, to byśmy zagłosowali przeciw. No jeżeli tak będzie... Jeżeli by faktycznie opozycja miała zagłosować przeciw, to jest to jasny sygnał dla Polaków, że byliby gotowi odrzucić wywalczone w tym wypadku przez premiera olbrzymie środki.
Świetnie, panie ministrze, tylko te pieniądze chce odrzucić Solidarna Polska. Członek rządu, który ma ministrów w waszym rządzie i o tym jakoś nie mówicie, że oni chcą odrzucić pieniądze wywalczone przez premiera Rzeczypospolitej Polskiej.
Ale tak samo mówimy, tylko poczekajmy.
Nie mówicie, panie ministrze. Czy powie pan, że Solidarna Polska szantażuje premiera albo że próbuje zaproponować polexit dzisiaj?
Panie redaktorze, ja nie jestem w stanie znaleźć argumentów dla odrzucenia Krajowego Planu Odbudowy. Staram się wsłuchiwać w głosy tych, którzy przeciwko temu protestują, chcieliby głosować przeciw. Nie są w stanie w logiczny sposób tego argumentować, także tu na antenie RMF-u. Natomiast wie pan co...
To momencik. Rozmawia pan z kolegami z Solidarnej Polski, którzy mówią nie poprzemy tego projektu, nie podpisujemy się pod projektem wywalczonym przez premiera Morawieckiego. No i teraz zobaczmy, co się wydarzy. Jeśli Solidarna Polska głosuje przeciwko temu w Sejmie, dalej trwacie radośnie w koalicji, mówicie, że się nic nie stało, przymykacie oczy, bo ewentualnie opozycja wam pomogła.
Panie redaktorze, ja wierzę jednak w to gorąco, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, by można było być w rządzie, tworzyć większość i głosować przeciwko Krajowemu Planowi Odbudowy.
I potrafi pan twardo powiedzieć, jeśli Solidarna Polska nie poprze tego projektu, nie będzie jej dalej w rządzie?
Nie, ja mówię tego, że ja sobie tego nie wyobrażam, by tak można było postąpić.
A wyobraźnia odpowiada wiele różnych scenariuszy.
Oczywiście, że scenariusze mogą być bardzo różne. Natomiast wie pan, każdy, kto chciałby zagłosować przeciwko, jest winny przede wszystkim Polakom wytłumaczenia się ze swojej decyzji. I to jest tak, że o ile jeszcze Solidarna Polska w jakikolwiek sposób stara się to argumentować, moim zdaniem są to argumenty chybione, o tyle ze strony opozycji to słyszymy jakby od bandy do bandy. Raz mówią, że na pewno te negocjacje się zakończą porażką, bo trzeba aby wynegocjować tyle i tyle. Po tym, jak jest więcej, uznali, że to jest dzięki nim sukces. Teraz znowuż twierdzą, że oni by się domagali tego, tego i tego, a jeżeli nie, to są gotowi nie popierać Krajowego Planu Odbudowy.
No to o waszych rozmowach z opozycją porozmawiamy już teraz na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam się przenosimy, tam zostajemy i tam zapraszamy.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera. No właśnie, panie ministrze, opozycja nie mówi, nie poprzemy planu odbudowy, tylko rząd z nami nie rozmawia o tym, co mamy tak naprawdę poprzeć, a my niczego w ciemno poprzeć nie chcemy. Na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz tak mówi o Krajowym Planie Odbudowy. Panie premierze Morawiecki, proszę przyjść z tym planem, proszę przyjść z wnioskiem o ratyfikację, usiąść do poważnej rozmowy z partiami, które chcą to poprzeć. Będą rozmowy z opozycją, albo były rozmowy z opozycją?
Panie redaktorze, trwałem w tym momencie konsultacje tego planu od 26 lutego bodajże do któregoś z początkowych dni kwietnia i jesteśmy właśnie na tym etapie. My pokazaliśmy przecież założenia KPO. Pokazaliśmy, co chcemy zrobić. Jest pokazanych jasno 5 filarów, na których on się ma opierać.
Jasne, proszę, ale czy premier zaprosił partie opozycyjne? Panie ministrze, to konsultacje są. Owszem, są. Tak. Ja pytam o konsultacje czysto polityczne. Partii, które są w parlamencie. Czy premier zaprosił do siebie liderów partii opozycyjnych, żeby o tym rozmawiać?
Nie, na razie nie.
Dlaczego?
Znaczy, wie pan, doświadczenie też pokazuje, jakby stawia pod znakiem zapytania, może tak to ujmijmy, czy publiczne jakby dyskusje z opozycją mogą być poważne.
Dlaczego publiczne? Zaprasza się do kancelarii premiera, do szefa rządu, panie ministrze. Nie publiczne,
Więc być może na to przyjdzie czas, kiedy projekt będzie miał być w Sejmie. Niczego nie wykluczam. Akurat pan premier chyba wielokrotnie pokazywał w przeszłości, że jest gotowy rozmawiać także z opozycją. Natomiast wie pan, no trudne to jest w sytuacji, kiedy oni z jednej strony potrafią publicznie, a także na tego rodzaju spotkaniach różne rzeczy krytykować, torpedować, a kiedy wydaje im się, że nikt nie słyszy, a tutaj czasem mają pecha, bo kamery coś nagrają, przyznają, że taki plan czy taki pomysł, tak jak było z tarczą antykryzysową, z tą tarczą finansową, że taki pomysł jest dobry.
No tak, tylko jeśli część rządu mówi, że to jest zły pomysł, panie ministrze, to rzeczywiście można się zastanawiać, czy to jest dobry pomysł. No bo jednak pytanie, jak wy przekonacie Solidarną Polskę, żeby się pod tym projektem podpisała?
Wie pan, przede wszystkim ja ciągle czekam, to jest inne pytanie. Jakie są argumenty i jakie mogą być poważne argumenty, by za tym planem nie zagłosować?
Już spieszę z podpowiedzią. Usłyszałem od Patryka Jakiego w TVN24, który mówił tak. Chodzi o to, że uwspólnotowienie długu znaczy to, że Polska ręczy na przykład za długi Grecji czy tam Hiszpanii i to w bardzo długiej perspektywie. Uważam, że jest to ogromnym zagrożeniem i to po prostu nie jest konieczne. Tak mówił Patryk Jaki.
Wie pan, okej, rozumiem.
No ma pan argument, prosił pan o argumenty. I co z tym argumentem? Mądry, głupi?
Panie redaktorze, znaczy to mówimy o między innymi pożyczkach. Pożyczkach, które oczywiście każdy kraj może zaciągnąć dodatkowo. Tutaj w sprawie KPO w przypadku Polski to jest możliwość sięgnięcia po dodatkowe 150 miliardów złotych, które faktycznie mają być w latach 2028-2058 spłacane.
I jest uwspólnotowienie długu, panie ministrze, brane pod uwagę? Będziemy ręczyli za długi innych krajów, a inne kraje za nasze długi?
Pan zakłada, rozumiem, bankructwa jakichś krajów, które mogłyby do tego
nie
doprowadzić.
Nie ja, Solidarna Polska.
Tak, no jeżeli mamy sytuację, w której państwa tworzące Unię Europejską, które wezmą udział w KPO, Unia, która zaciąga dług, no to zaciąga na poczet rzecz jasna wszystkich tych państw. No, ja powiem szczerze, do mnie ten argument absolutnie nie przemawia. Można w taki sam sposób spróbować storpedować szereg projektów. Ja tego argumentu nie bardzo rozumiem. On nie był raczej podnoszony co innego, no ale...
No to jest argument używany przez pana kolegów, koalicjantów, ministrów i współpracowników w Zjednoczonej Prawicy.
Że tutaj przekonamy wszystkich. No, w tym momencie zadajmy sobie pytanie następujące. Albo jest potrzebny, albo naprawdę jest potrzebny nam ten zastrzyk gotówki na inwestycje, także na transformację energetyczną i tak dalej, albo uważamy, że no, te 250 miliardów nie jest nam potrzebne. Oczywiście taką wizję można zaprezentować, no tylko ona się wiąże ze wszystkimi tego konsekwencjami.
No właśnie, pytanie, jakie są konsekwencje? Poseł Wojciech Maksymowicz w RMF FM kilka dni temu mówił mi tak o koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Nie można traktować, że to jest do końca świata i z religijną czcią podchodzić do struktur, które są tworzone przez człowieka. Poseł Tadeusz Cymański także w RMF FM mówi o tym, że start Solidarnej Polski z kimś innym niż Prawo i Sprawiedliwość nie przekracza jego wyobraźni. A posłowie Wypi i Maksymowicz także grożą odejściem z klubu PiS, jeśli do Warmii i Mazur nie trafi pomoc w związku z pandemią. No to wszystko pokazuje raczej obraz koalicji, która nie stoi na twardych nogach, tylko chyba jednak się chwieje. Chwieje się koalicja?
Znaczy pan, rozumiem, stara się wysupłać wszystkie jakby różnice, które się w przestrzeni publicznej pojawiają.
Ale to nie są różnice, panie ministrze, w ocenie Pietruszki czy natki Pietruszki, tylko rozmawiamy o setkach miliardów złotych, czy o dziesiątkach miliardów euro, panie ministrze. To nie są drobiazgi.
Jasne, że tak. Ja nie twierdzę, że to są drobiazgi, natomiast no mam nadzieję, że jak przyjdzie nie tyle do słów, co do czynów, to będziemy stali po jednej stronie.
Nowy Ład, to będą nowe, wyższe...
Koalicjanci starają się jakby no, wynegocjować także w ramach naszego obozu jak najwięcej. No to jest taktyka, którą prezentowali dość często w ciągu ostatnich kilku lat. No mimo tego jest to koalicja i tak dość stabilna, jak sobie przypomnimy poprzednie koalicje, które rządziły Polską.
Nowy Ład to będą nowe, wyższe podatki, panie ministrze? Czy może pan nas teraz wszystkich zapewnić, że w tym projekcie nie będzie żadnej podwyżki podatków?
Mogę zapewnić co do tego, że trwają w tym momencie prace i że dopiero ten projekt zostanie zaprezentowany.
Nie,
no, ale naprawdę. Znaczy, panie redaktorze,
nie może pan mnie zapewnić, że nie będzie tam wyższych podatków?
Jak mogę zapewniać o czymkolwiek, kiedy dokumentu nie mamy na stole? Natomiast mogę panu powiedzieć jasno jedną rzecz, że ja akurat jestem absolutnym zwolennikiem tego, aby podatki w Polsce obniżać i uważam, że także w tym dokumencie taki kierunek działań powinien wyjść na pierwszy plan.
A ile pieniędzy w budżecie trzeba byłoby znaleźć, żeby podnieść kwotę wolną od podatku no, do 30 tysięcy złotych, dajmy na to?
No to byłaby pokaźna ilość środków, choć...
Pokaźna? To tak spróbujmy oszacować.
No liczono na pewno w dziesiątkach miliardów złotych. No, musiałbym jednak, nie liczyłem jakby tej kwoty w tym momencie. To jest, rozumiem, pomysł pana redaktora, który idzie za, cytując portale.
No takie są doniesienia. Jest ta kwota rzeczywiście podawana jako 30 tysięcy złotych. Stąd pytanie, czy rząd, pracując nad Nowym Ładem, przygotowuje takie rozwiązanie, które zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych dla wszystkich.
Kiedy będą zakończone prace, konsultacje, pan redaktor się bardzo troszczył o naszych partnerów koalicyjnych i o to, żeby byli dostrzegani na różny sposób, także im się należy ta wiedza w pierwszej jednak kolejności, zanim wspólnie zaprezentujemy jakiś projekt. Wtedy bardzo chętnie się będę odnosił do wszystkich pomysłów.
Tak, a czy rząd pracuje nad projektem, który przewiduje degresywną kwotę wolną od podatku, czyli zasada im więcej zarabia, tym człowiek zarabia, tym mniej korzysta z tej obniżki?
Wie pan, znaczy w ogóle oczywiście, jeżeli mamy rozmawiać o systemie podatkowym w Polsce, to musimy się zastanowić nad jedną sprawą. Tak? To znaczy nie jest do końca normalne to, że sytuacja, którą mamy dzisiaj, że ktoś, kto zarabia tam powiedzmy kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, płaci w sumie stawkę podatkową ma niższą niż ten, kto ma minimalne wynagrodzenie. I to jest jakiś problem.
Ale o których podatnikach pan mówi? Kto ma tę niższą stawkę?
Mówię o tych, którzy zarabiają tak dużo. No bo wie pan,
rozumiem, ale płacą który podatek, panie ministrze?
Bo w pewnym momencie znika obowiązek płacenia części składek, czyli ta 30-krotność, która następuje. I z chwilą, gdy pan przekracza, czy oczywiście ona już jest przy 150 kilku tysiącach miesięcznie, rocznie, no ale jeżeli...
Ale miesza pan pojęcia, panie ministrze, proszę wybaczyć.
Dużo
składki,
składki,
tak. Ozusowanie, czy składka zdrowotna to jest jedno, podatek to jest drugie.
No nie wiem,
czy jeśli zarabiam więcej, płacę mniejszy podatek niż ktoś zarabia mniej, skoro mamy wciąż jednak różne stawki podatków w Polsce.
W całości podatki i do tego się odnosiłem, przepraszam, jeżeli użyłem tutaj skrótu myślowego.
Bardzo dużo.
Mając na myśli nie tylko podatek dochodowy, który płacimy, ale także wszystkie składki, które państwo pobiera na poczet naszych podatków.
To konkretne pytanie, proszę pozwolić. Tak. Konkretne pytanie, które tego właśnie dotyczy. Czy możliwe jest jeszcze w tym roku ozusowanie wszystkich umów o dzieło i umów zlecenie?
Panie redaktorze, nie jest tajemnicą, że rozmowy na ten temat trwają. Czy taka decyzja będzie finalnie podjęta, tego pan w tym momencie nie powiem. Natomiast jest to jeden z tematów, który jest dyskutowany.
To pytanie, co to znaczy, rozmowy trwają i trwają dyskusje.
Ale, panie redaktorze, no właśnie dokładnie to trwają. Znaczy, jak pan oczekuje ode mnie uczciwej odpowiedzi? No jest to, więc staram się to zrobić.
Oczekuję uczciwej odpowiedzi, podpowiem, może będzie łatwiej. Tak. Czy nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera takie rozwiązanie?
Nie, panie redaktorze, ja już panu mówiłem, jest to jeden z tematów, który jest dyskutowany także w rządzie. Tak, i to przecież panu potwierdziłem. Natomiast nie ma w tej chwili takiej decyzji. I to jest najbardziej uczciwa odpowiedź, jaką mogę panu udzielić.
A czy osoby prowadzące własną działalność gospodarczą będą płaciły wyższe składki zdrowotne w zależności od tego, ile osiągają dochodu?
Ale odnosi się pan w tym momencie do czego? Nie,
do planów nie znam, rządu, nie znam, panie takiego, ministrze, i tego, czym się pan zajmuje w kancelarii
premiera. Nie znam takiego projektu. Natomiast to, że myśmy swego czasu zaproponowali oczywiście tą 30-krotność, co jeden z naszych partnerów koalicyjnych zablokował. No więc wie pan, to jakby to, że żyje jakoś w świadomości i w naszych rozmowach ten temat trochę degresywnej stawki podatkowej i tego, w jaki sposób ta progresja powinna wyglądać, to oczywiście, że tak, że on istnieje.
Czy są rozmowy o tym, żeby ewentualnie coś zmienić w progach podatkowych?
Pan co, my jako Prawo i Sprawiedliwość, jako rząd obniżyliśmy, przypomnę, ten próg podatkowy do 17 punktów procentowych. Przypomnę, że spłaszczyliśmy stawki podatkowe to jeszcze za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007.
Ale nie wracajmy do przeszłości. Patrzmy w przyszłość, panie ministrze. Ja pytam o to, co tu i teraz planujecie zrobić.
A co do przyszłości, jak rozumiem, pan znowu nawiązuje do tego, co ewentualnie może się znaleźć w Nowym Ładzie, to proszę jeszcze chwilę poczekać. Przedstawimy takie rozwiązania.
To ja odniosę się do konkretu, o którym już wiadomo i prosiłbym jednak, żeby pan nie odsyłał mnie do przyszłej rzeczywistości, bo to są zdarzenia, jak to mówicie, często przyszłe niepewne i po cóż o nich rozmawiać. O konkrecie pewnym porozmawiajmy. Słyszę taką oto zapowiedź. Elementem nowego Polskiego Ładu będzie rozwiązanie, które roboczo nazywamy bonem mieszkaniowym. Tak mówi Anna Kornecka, wiceminister rozwoju pracy i technologii w dzienniku Gazecie Prawnej. Na czym ma polegać bon mieszkaniowy?
Panie redaktorze, pan cytuje mi słowa jednego z wiceministrów, który z ministerstwa, który zajmuje się właśnie polityką mieszkaniową, więc przedstawia w tym względzie swoje propozycje.
I ja rozumiem, swoje propozycje, panie ministrze, tylko propozycje, rozumiem, które są w tym projekcie już zawarte, w Nowym Ładzie.
Ale jak są zawarte, w jakim sensie są zawarte?
Czyli co, pani minister wychodzi przed szereg, ogłaszając coś takiego?
Ja nie będę oceniał innych ministrów na antenie, to nie jest moją rolą. Natomiast na pewno moją rolą nie jest informowanie, to nawet źle powiedziane, jakby w tym momencie prowadzenie dywagacji na antenie bardzo poważnego skądinąd radia na temat projektu, który nie został w żaden sposób jeszcze przyjęty.
Ależ ja pana na dywagację nie namawiam. Ja namawiam pana na poważną rozmowę, ponieważ wiem, że rozmawiam z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarzem Rady Ministrów i przewodniczącym Zespołu do spraw programowania prac rządu. Więc zakładam, że jeśli pada hasło w mediach ogłaszane przez jednego z członków rządu, będzie bon mieszkaniowy, to akurat pan, panie ministrze, wie, na czym to polega i jak to ma być napisane w przepisach, bo się pan tym zajmuje.
A ja panu odpowiadam. Na żadnym etapie z tych które pan wymienił, także za które odpowiadam, takich projektów nie ma, więc w tym momencie możemy mówić co najwyżej o pracy w danym resorcie nad takimi rozwiązaniami, a do tego, proszę mi wybaczyć, ale się nie odnoszę z kilku powodów. Po pierwsze dlatego,
bo pan nie wie, co to za bon mieszkaniowy.
Proszę pana, czy coś wiemy, że prace trwają, a do tego, aby...
Panie ministrze, pan jest posłem na przykład. Wie pan, o czym mowa?
To są dwie inne sprawy.
Panie ministrze, proszę się odnieść do tematu. Pan wie, co to jest za bon mieszkaniowy wymyślony w rządzie wśród polityków Zjednoczonej Prawicy?
Jeżeli będzie, panie redaktorze, projekt, który z resortu trafi tutaj do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nawet na wczesnym etapie, bardzo chętnie będę z panem o takim projekcie rozmawiał. Wcześniej na temat prac w resortach, proszę wybaczyć, ale się nie będę wypowiadał, bo szczegółów takich rozwiązań albo nie znam, albo nie uważam za stosowne, aby się do nich publicznie w tym momencie odnosić.
A ile jest już przygotowanych, leżących u pana na biurku między innymi projektów odnoszących się wprost do tego planu Nowy Ład, o którym rozmawiacie?
I takie projekty dopiero się znajdą.
Czyli nie ma żadnego projektu ustawy, który odnosi się do Nowego Ładu. Nie mamy o czym na razie rozmawiać.
Nie, takie projekty dopiero trafią do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z chwilą, kiedy ten Nowy Ład zostanie przyjęty i zaprezentowany.
Czyli kiedy zobaczymy nowy Polski Ład?
No myślę, że to jest kwestia raczej dni, ewentualnie tygodni, na pewno nie dłuższa perspektywa. W tym momencie także dzisiaj przecież właśnie to na antenie RMF-u przecież zostało powiedziane, trwa także spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na którym są te założenia prezentowane.
I czyli koalicjanci wcześniej nie widzieli tego Nowego Ładu, on dopiero jest pokazywany wicepremierowi Gowinowi i ministrowi.
Jest dopiero pokazywany, natomiast odbywa się na ten temat w tym momencie dyskusja, tak.
Jest dopiero pokazywany.
Nie mówię, że jest dopiero, panie redaktorze,
bo nie dosłyszałem,
odbywa się na ten temat dyskusja w tym momencie, okay. Tak? No to są, jedna sprawa to jest coś komuś pokazać, a druga sprawa to jest dyskutować nad tym, przyjąć jakieś rozwiązania. Przecież szereg z tych rozwiązań, niektóre może i trafnie nawet są wyciągane przez media, niektóre, co wiem, nie trafnie. To są rozwiązania, które na różnym etapie powstają jako propozycje. I teraz tak, no, wie pan, proszę zrozumieć to, ale naprawdę nie byłoby poważne, aby nawet...
Nie, wszystko rozumiem. Skoro nie ma żadnego projektu ustawy, to naprawdę kończymy temat, nie ma o czym rozmawiać. Rzeczywiście, panie ministrze, nie będę już się domagał. Nie ma takich projektów. To jest dla mnie bardzo ważna informacja. A jako przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, panie ministrze, niepokoi się pan tym, że gdzieś zaginęła w akcji Piątka dla Zwierząt?
Nie czuję zaniepokojenia w tej sprawie.
Już nie jest to tak ważny, pilny projekt, który trzeba przygotować. Już te wszystkie ważne zapowiedzi, wielkie słowa dotyczące tego, że trzeba ułatwić życie zwierzętom, polepszyć dobrostan, to wszystko gdzieś się rozmyło. To pana nie niepokoi?
Nie, nic się nie rozmyło. Ja rozumiem, że jakieś prace odpowiednie osoby, zresztą to mówiłem panu, jak byłem ostatnio, kilka miesięcy temu. Wtedy była decyzja, że to ma być projekt poselski. Zresztą przypomnę, że ostatnio także był to projekt poselski. No więc jeżeli pan mnie pyta jako przewodniczącego Stałego Komitetu, czy mnie niepokoi ta sprawa, nie niepokoi mnie. Na pewno słowo będzie dotrzymane odnośnie ochrony i polepszenia warunków życia zwierząt. To na pewno się zdarzy. Natomiast no, proszę mi wybaczyć, ale ktoś inny za to odpowiada.
Nie wybaczam, dlatego że dobrze obaj o tym wiemy, że owszem, projekt poselski, ale wie pan, gdzie on powstaje przecież, prawda?
No to pan może wie. Ja wiem, że...
Wiem, bo usłyszałem w rozmowach w RMF FM z moimi gośćmi, że odpowiedzialną osobą za prowadzenie prac nad tym projektem jest minister rolnictwa i że te prace trwają w ministerstwie rolnictwa.
Jeżeli prace trwają w ministerstwie, to być może będzie to projekt rządowy. Być może się zmieniła w tym względzie koncepcja.
Nie, właśnie koncepcja jest bardziej skomplikowana. Te prace trwają w ministerstwie rolnictwa, ale to ma być dalej projekt poselski najprawdopodobniej.
Żadnego takiego projektu w tym momencie nie ma, byśmy mogli o nim dyskutować. Ani w rządzie, ani tutaj do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie wszedł. Zresztą wie pan, tak rozmawiamy jak w zaskoczeniu, czy jakiś projekt jest, czy nie. Wszystkie projekty są przecież w wykazie prac legislacyjnych rządu publikowane, te, które trafiają tutaj do KPRM-u, czyli wie pan, to, że się, jasne, że się toczy w resortach, czasem toczą się prace, które na etapie samych resortów w taki czy w inny sposób umierają. Natomiast wszystkie prace, które są przyjęte przez zespół programowania, są wpisane do wykazu. Dziennikarze także mogą do tego zajrzeć i zaglądają, bo przecież...
Wspaniale, panie ministrze, dziękuję za tę opowieść, ale wiemy dobrze, że to wszystko tylko tak pięknie na papierze wygląda. Jak chcecie, żeby ustawa weszła szybko do Sejmu, to ona wejdzie, niezależnie od tego, czy jest w tym wykazie, czy jej tam nie ma, panie ministrze, i dobrze obaj o tym wiemy.
Nie, wie pan, ale musi przejść przez odpowiednie sprawy. Musi być tak.
I nie ma takiej możliwości, żeby przeszła w kilkadziesiąt godzin na przykład?
Teoretycznie jest taka możliwość.
Jest taka możliwość. Konkretny przykład sprzed kilku tygodni. Ustawa o służbie dyplomatycznej przechodziła właśnie w takim trybie, bardzo pilnym, bardzo szybkim, do tego stopnia, że nawet ministrowie z waszego rządu, pan wicepremier Gowin i pan minister Szymański, zgłaszali zastrzeżenia, że dostali projekt do zaopiniowania po południu jednego dnia, a następnego dnia ten projekt był już procedowany na obradach Rady Ministrów.
Ale to ten projekt nie przeszedł, tu się pan myli, w ciągu kilkudziesięciu godzin całej ścieżki legislacyjnej.
W Sejmie przeszedł w kilkadziesiąt godzin akurat.
W Sejmie, ale dobrze, przepraszam, to są dwie inne sprawy. Mówimy teraz, zdaje się, że dyskutowaliśmy o tym, jak wygląda praca tutaj w rządzie. Więc on nie przeszedł w ciągu kilkudziesięciu godzin, to było... Rzeczywiście krótko, ale no około 30 dni, o ile dobrze pamiętam, to znaczy krótko, tak? I oczywiście, że była dyskusja także na ten temat, dyskusja także na Radzie Ministrów. Także, no, panie redaktorze,
taka, że ministrowie mówili, że mieli za mało czasu, żeby się przygotować i że mają zastrzeżenia, panie ministrze.
Zresztą to jest niemożliwe, bo każdy minister nawet przy trybie obiegowym może go w każdej chwili przerwać, taki tryb obiegowy, zgłaszając swoje uwagi.
To proszę zerknąć do opinii wicepremiera Gowina i do opinii ministra Szymańskiego. Co oni napisali? Ile mieli czasu na to, żeby się ustosunkować do tego projektu? Bo to bardzo pouczające.
Rozumiem, że pomiędzy jakimiś etapami to mogli podnosić. No, panie redaktorze.
Panie ministrze, to zostawmy już ten wątek, bo tutaj rozjazd między nami pewnie nie zostanie zmniejszony w tym momencie, ale jeszcze jedno pytanie chodzi mi po głowie. Panie ministrze, Lidia Staroń, senator Lidia Staroń, na rzecznika praw obywatelskich?
Ciekawa koncepcja pana redaktora.
A to nie jest koncepcja Zjednoczonej Prawicy?
Myślę, że o tej koncepcji Zjednoczonej Prawicy powie na przykład przewodniczący naszego klubu parlamentarnego. Także byłoby rzeczą niestosowną, abym uprzedzał te wydarzenia.
Głosowałby pan za Lidią Staroń jako kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich?
Na pewno bym poważnie rozważył taką możliwość.
A gdyby miał pan wybór, Lidia Staroń albo Wojciech Hermeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej?
Panie redaktorze, no ale nie ma co gdybać. Poczekajmy na to, jakie kandydatury będą i wtedy bardzo chętnie będę panu udzielał odpowiedzi na tego rodzaju pytania.
Ale macie nowego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich?
Tak, myślę, że ten kandydat będzie w przeciągu najbliższych dni przedstawiony opinii publicznej.
I to jest kandydat wspólnie ustalony w Zjednoczonej Prawicy między PiS-em, Solidarną Polską a Porozumieniem?
Naprawdę trudno mi powiedzieć, nie prowadzę rozmów negocjacyjnych w tej sprawie. Myślę, że tak jak mówiłem, szef klubu parlamentarnego jest tutaj najbardziej odpowiednią osobą do poinformowania opinii publicznej.
A rozmawiacie, z politykami spoza Prawa i Sprawiedliwości?
Na pewno jest to ustalane, ale wie pan, no, trudno mi powiedzieć, czy już doszło do takich uzgodnień, czy nie. Nie dysponuję taką wiedzą.
Jasne. Zastanawiam się, czy rozmawiacie z opozycją, no bo tutaj trzeba się spotkać w pół drogi i w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich, i w przypadku prezesa IPN na przykład. Czy wy szukacie kandydata, który połączy jedną i drugą stronę?
No, rzeczywiście to jest konieczność w przypadku zwłaszcza Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak na razie obydwie strony raczej przedstawiły kandydatów, jak pan doskonale wie, no, które nie znalazły ani po jednej, ani po drugiej stronie akceptacji. Zobaczymy, czy może ta kolejna tura zgłaszania kandydatów przyniesie tutaj pewną zmianę. Ja takich rozmów, powtórzę, nie prowadzę ani w obozie rządowym, ani z opozycją. Także naprawdę, przepraszam, ale trudno mi się wypowiedzieć w tej sprawie, z kim takie rozmowy trwają.
Łukasz Schreiber z kancelarii premiera był naszym gościem. Marcin Zaborski, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, kłaniam się państwu.